Wczoraj zrobiliśmy taką, można powiedzieć, wylewkę do tego, o czym chcemy mówić dzisiaj, mówiąc o antropologii, czyli o tym, kim jest człowiek. Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie takie trochę, wiecie, święty Tomasz z Akwinu, czyli mój współbrat w zakonie kaznodziejskim, on był naprawdę wyjątkowo mądrym człowiekiem i w jego sumie teologicznej widać bardzo wyraźnie, jak on zwraca uwagę właśnie na jedną rzecz, że nie ma na czym się zatrzymać łaska, jeżeli nie ma natury. Nie ma gdzie zatrzymać się łaska, jeżeli nie ma natury. To tak jak samolot nie wyląduje w lesie. Znaczy, wyląduje, tylko nic z niego nie zostanie. Trzeba się wziąć czasami za karczowanie krzaków i lasu, żeby przygotować to miejsce dla lądowania samolotu. I to jest jedno chyba z najsłynniejszych zdań świętego Tomasza, czyli gracja, to jest łaska, supposit, bazuje. Tak jest. Tak znane. Łaska bazuje na naturze. I naprawdę to jest zdanie, o którym my dzisiaj, bo wiecie, z biegiem lat oczywiście ta myśl świętego Tomasza, ona została niestety zanieczyszczona, że tak powiem, przez różne komentarze i tłumaczenia. W związku z tym później to, co już powstało w wyniku wieków interpretacji świętego Tomasza, co nazywa się tomizmem, zaczęło być tak niezjadliwe i tak ciężko strawne, że bardzo wielu ludzi Kościoła się tak, może nie odwróciło, ale tak naburmuszyło na świętego Tomasza. Święty Tomasz stał się taką właśnie, czy jego suma, czymś dla elit. Nie? Natomiast kiedy oczywiście to jego dzieła nie są proste, natomiast jeżeli się ogarnie tą podstawową taką terminologię, co dla niego co oznacza, to jest po prostu proste, bardzo proste. Jego teologia jest bardzo prosta. To jest bardzo podobne do tego, kiedy mówimy o Bogu. Dlaczego my nie rozumiemy, kim jest Bóg? Dlatego, że On jest absolutnie prosty. A my uwielbiamy sobie komplikować. I nie potrafimy zrozumieć tego, co jest najprostsze. I dlaczego tak na to zwracam uwagę? Dlatego, że Tomasz pokazuje jakby siłę, moc tego, co jest naturalne w człowieku. My tak się krzywimy na to, czasami boczymy, ale tak jakbyśmy zapominali o tym, że ta natura jest dziełem Boga. Natura jest dziełem Boga. Rozum jest naturalną częścią człowieka. Wolna wola jest naturalną częścią człowieka. A skąd człowiek ma rozum i wolną wolę? Od Boga. Kiedy my się zaczynamy boczyć na te wszystkie rzeczy i jeszcze czasami w takim podejściu do duchowości chrześcijańskiej, no to zaczynamy się boczyć na samego Boga, który jest dawcą tych darów. Jeśli my mówimy o pomnażaniu talentów tej przypowieści ewangelicznej, o to, żeby pomnażać talenty, no to właśnie tymi talentami są te rzeczy, o których wczoraj mówiliśmy, nie? Rozum, wolna wola, umiejętność kochania, miejsce we wspólnocie, umiejętność dojrzewania we wspólnocie. To są właśnie naturalne talenty, dary, które Bóg nam dał, no i na których pomnażenie czeka. Wiecie, kiedy mówimy o zbawieniu, to zbawienie, bardzo często się używa takiego sformułowania, to jest nowe stworzenie. Ale to nie oznacza, że Bóg coś na nowo, znaczy tak stwarza, jakby nic nie było. No przecież to nie jest tak, że Bóg stwarza coś od zera. Znaczy stworzył na początku od zera, ex nihilo. Stworzył świat z niczego. Ale kiedy zbawił, no to ta materia, w cudzysłowie, człowiek, natura, świat, to wszystko już istniało, więc to nie jest stworzenie z niczego. Tylko takie jakościowe działanie łaską na tą naturę, że aż patrzymy tak, jakby coś powstało, zupełnie coś nowego. Tylko nie możemy zapominać, że tam była wcześniej właśnie natura, na której powstała łaska. I teraz idąc dalej, wchodząc już w sam temat modlitwy, bazując właśnie na tej naturze, ja bym zaczął od takiej podstawowej, zanim jeszcze do Izraela przejdziemy, podstawowej, całkowicie takiej fundamentalnej rzeczy dla każdego, kto uczy kogoś się modlić, daje wskazówki na temat modlitwy, czy samemu próbuje powracać do praktyki modlitwy. To są trzy takie naturalne, oczywiste oczywistości, jak mówi klasyk. To jest czas, to jest miejsce i to jest forma. O co chodzi? Modlitwa musi spełniać te trzy punkty. Jeżeli nie ma któregoś z nich, to nie wiadomo, czym jest modlitwa. Na modlitwę musi być czas. Nie ma modlitwy poza czasem. Taka modlitwa nie istnieje. Dlatego, że człowiek nie istnieje poza czasem. Znacie kogoś, kto istnieje z ludzi poza czasem? No nie. Każdy z nas ma jakiś określony czas swojego życia, o określonej porze wstaje, o określonej porze idzie spać, o określonej porze chce mu się już spać, o określonej porze jest pobudzony. To są oczywiście rzeczy ogólnie wiadome, ale są też indywidualne, prawda, uwarunkowania, że jeden, prawda, jest rannym ptaszkiem, a drugi jest sową i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zaczynasz się modlić, określ sam dla siebie, może i przed Bogiem, odpowiedz na pytanie, ile zamierzasz się modlić? Ile? I kiedy? Ile i kiedy? Bo jak ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, no za mało się modlę. No dobra. To ja się pytam, to ile się modlisz? No nie, no to tak jak tego, ja mówię, to na jakiej podstawie twierdzisz, że za mało? No bo ja nie dla mnie, jako dla mężczyzny, a szczególnie jak się mężczyzna spowiada, to już mnie po prostu aż krew zalewa, jak coś takiego słyszę. Moja mama mówiła do mnie, że albo jest chłop, albo szelki. Ja po prostu bardzo często z takimi szelkami mam do czynienia. Sam nie twierdzę, że od czasu do czasu nie są ze mnie takie szelki, ale wtedy te szelki są wtedy, kiedy ten chłop mi mówi, że on się za mało modli, ale to tak, no czasem się, no nie wiem, no tak, tak. No to ile postanawiasz? No, że więcej. Ja mówię, ale więcej niż co? No musi być jakiś, wiecie, punkt odniesienia. Czas jest rzeczywistością wymierną. Ile? Okej, no dobra, 15 minut. Dobra. 15 minut dziennie postanawiam się modlić. Okej. Gwarantuję ci, że przyjdzie czas taki, że nie przebrniesz nawet tych 15 minut. Ale dobrze, postanawiasz 15 minut. 15 minut. Kiedy? O jakiej porze dnia? No bo tak jak powiedziałem, ty wiesz o tym, no... Kolejny scyzorek w kieszeni, już tych scyzoryków już się potwierało tyle. Się potnę po nogach. No, słuchajcie, no i odmawiać pacierz rano i wieczorem. I przychodzi 40-50-letni człowiek i mówi, że on, prawda, rano i wieczorem nie odmawiał pacierza. Już pomijając te pacierze czy paciorki, bozie i boziunie, to zostawmy to, ale jeżeli dziecko małe uczy się literki A, żeby ją pisało razy 10, 20, 40, 50, to po co to się robi? Po co się to robi? Żeby się wprawiło i nabrało nawyku, nie? Ale czy od dorosłego faceta się mówi, Janie, usiądź teraz i napisz 50 razy literkę A? Bym się popukał w łeb, nie? O co chodzi? ale my, nas uczono paciorka rano i wieczorem w dzieciństwie, a my czasami do śmierci trwamy w tym przyzwyczajeniu.
Rozum.
Używamy rozumu. Pacierze się odmawiało rano i wieczorem po to w dzieciństwie, żeby nauczyć się nabrać wprawy i żeby to weszło w nawyk, a nie po to, że ja mam bezmyślnie i bezrozumnie to kultywować przez całe życie. Tak jak litery A nie pisze razy 50. No nie pisze. Pisze felietony. A może i powieści. No. Chodzi po prostu o to, że oczywiście na początku czasami jest potrzebna taka rutyna, przyzwyczajenie, że otwieram oczy, wykonuję znak krzyża, czy coś tam, czy dzień dobry Panie Jezu. Ale jeżeli ja rano wstaję, a ze mną tak jest, ja muszę wstać no, co najmniej 2 godziny przed wspólnymi modlitwami, żebym ja się obudził i stał się przytomny. Że ja wiedział, że ja mam na imię Norbert, że tu jest moja głowa, tu są moje nogi. Tak, jak się czyta, że się czyta od lewej do prawej, tak? Potrzebujemy. I teraz jeżeli ja mówię, no odbudzę się i będę się od razu modlił, to ja sobie wyobrażam, jaka ta modlitwa będzie. Znaczy, no jej nie będzie. Bo ja nie tylko, bo jak ja nie wiem, jak mam na imię, to jak ja się będę modlił? No jeżeli ktoś nie używa rozumu i, ale ja się muszę modlić od razu, to módl się, no módl się. Tylko nie dziw się, że później odchodzisz od modlitwy. Dlatego, że ta modlitwa nie ma żadnej wartości. Jak masz przy niej zostać? Jak można zostać przy czymś, co jest bez sensu? Nie, bo to wczoraj to powiedziałem. Zaniedbanie modlitwy nie zaczyna się wtedy, kiedy ja przestaję się modlić. Tylko kiedy ja się modlę bezrozumnie. To chyba u was we wspólnocie miałem tą konferencję na temat zagrożeń duchowych, nie? No. I wtedy właśnie powiedziałem. Największe zagrożenie duchowe to jest... Ktoś pamięta? Nieużywanie rozumu. Nieużywanie rozumu to jest największe zagrożenie duchowe. Największe. Po prostu wykonywanie wszystkiego bezrozumnie. No właśnie, zastanówmy się, dlaczego ty nie idziesz na modlitwę. Ano między innymi dlatego, że robisz ją po prostu byle jak i na odwal się. I w ogóle się nie zastanawiać, co zrobisz, żeby to zmienić. No to w jaki sposób coś takiego może stanowić wartość w twoim życiu i ty będziesz wracał do modlitwy. O, ja chcę się modlić. Tak bez sensu, tak super. Tak super bez sensu. No to przecież nikogo do takich rzeczy nie ciągnie. Jak mnie nie ciągnie do disco polo. No ktoś by mi kupił, prawda, płytę, złote przeboje, prawda, dziesięciolecia. No to wybaczcie, no ale ja bym do tego podziękował, bym się uśmiechnął, ale prawdopodobnie więcej bym do tego. No może na jakiejś imprezie, prawda, nie wiem, po szklance wina, prawda? No to może to już każdy utwór wtedy się wydaje piękny, nie? Ale i zabawny. Nie o to wtedy chodzi, nie to jest istotą. Ale no więc właśnie nie wracam do tego, co nie jest w moim sercu, co nie jest zakorzenione. Więc to, kiedy się modlę, czas modlitwy, jaka pora jest najlepsza dla mnie na modlitwę, to jest pytanie ważne dla jakości modlitwy. A na razie jesteśmy na czasie, do formy, zaraz dojdziemy. Miejsce to znaczy, gdzie? Gdzie? Znaczy, jakie jest miejsce na twoją modlitwę dobre? No bo jeżeli ktoś na przykład wie o tym, że no nie jest w stanie, nie wiem, w domu za ścianą jest 5 dzieci, które, prawda, dokazują, nie? I po prostu, no to może, to jest też zaleta jednak bycia w małżeństwie, nie? Że jest dwoje. Że jest jakiś czas, kiedy mąż może się zająć dziećmi, jest czas, kiedy może się żona zająć dziećmi. To jest przynajmniej 15 minut potrzebne na to, żeby każde mogło naprawdę oddalić się na modlitwę, nawet wychodząc z domu na 15 minut. Idąc na ławkę, nie? Ja w szkole w Tarnobrzegu, jak uczyłem, na początku mojej kariery kapłańskiej, to w szkole, no to wiecie, jak jest w szkole. Nie? No, w klasie nie zostanę, klasy się zamyka, nie? Poza tym już tam się nauczyciele martwią przed kolejną lekcją, gdzie jest ich klucz, więc od razu już klucz chwytają, żeby mieć, nie? No na korytarzu, tego, więc ja pamiętam, że od czasu do czasu znajdowałem kantorek z miotłami, nie? I w tym kantorku z miotłami się zamykałem, martwiłem się tylko, że będzie tak jak w Jasiu Fasoli w którymś odcinku, że go tam zamkną tam w środku, nie? No ale Nie zdarzyło się na szczęście to nigdy. No ale właśnie gdzie? Jakie jest miejsce, gdzie ja mogę chociaż na chwilę spróbować przynajmniej znaleźć się sam na sam z Bogiem? Oczywiście, żeby tu była jasność, nie ma idealnych warunków. Tak jak nie ma też idealnego czasu. Nie? No ale staram się na tyle, na ile mogę znaleźć miejsce. To miejsce to jest też pytanie, to pytanie gdzie, to jest też pytanie już, które wchodzi w formę, mianowicie, znaczy gdzie, w jakim miejscu swojego życia się znajdujesz? No. To jest pytanie o miejsce twojego życia. Znaczy, co się teraz z tobą w tym momencie dzieje? Bo my znów tutaj też do tego czasami bezrozumnie podchodzimy, wszystko się wali, tego, a my, prawda, robimy medytację nad Słowem. Nie? No dobrze, tylko może właśnie modlitwa ma być częścią mojego życia. Że jeżeli się wali, to może jest czas właśnie, rozsiewam czasami kwas wokół siebie, jadem tryskam na innych, że już uszy im prawda, powypalało, nie? Bo takie gadam po prostu tego, natomiast przed Bogiem nic. A przed Bogiem udaje, że ten, jak moja babcia, jak mnie wyświęcili, to przybrała jakiś taki ton oficjalny zwracania się do mnie, że ja w którymś momencie mówię, o co chodzi, nie? A ona po prostu nie wiedziała, jak się do mnie zwracać, nie? No i zaczęła takim, prawda, językiem bezosobowo, nie? No bo nie wiedziała, czy... Nie? Więc żeśmy to w którymś momencie ustalili, że może zostać tak samo, nie? No tak aż nie było, ale blisko, blisko. No. No. Więc jak ja czasami słyszę, wiecie, jak ja czasami słyszę, jak tak samo w konfesjonale, nie? Jak ludzie się do mnie zwracają, nie? Też nie wiedzą za bardzo, jak się zachować, nie? Już najlepsze to są te, a Ciebie, Ojcze Przedwieczny, proszę o pokutę i przez rozgrzeszenie. To ja mówię... Jeszcze jak miałem te 12 kilo więcej, to mówiłem, no, Ojcze Przedwieczny, tak jest. No i właśnie forma to jest pytanie właśnie jak? Jak się modlić? No i teraz zobaczcie, no jak tak przyjrzycie się, no to tych form modlitwy jest no, dziesiątki. Prośba, modlitwa wstawiennicza, za kogoś, nie? Za coś, za Kościół. Modlitwa dziękczynienia, modlitwa przepraszania Boga, modlitwa rachunku sumienia, modlitwa płaczu przed Bogiem, modlitwa narzekania, modlitwa uwielbienia, modlitwa, w której czytam Słowo Boże, modlitwa, w której medytuję Słowo Boże, a nie tylko je czytam, modlitwa, w której śpiewam, modlitwa, w której milczę. Moglibyśmy tutaj mnożyć jeszcze, każdy by swoje jakieś modlitwy. Dlaczego ja nie mogę sobie na początku zrobić, nie wiem, nawet rozpiski? Jak sobie rozpisałem 15 minut o 15 w kantorku namiotły, tak? Jak? W poniedziałek dziękczynienie, we wtorek prośba, w środę żal za grzechy, rachunek sumienia, w czwartek. I każdego dnia mam inny rodzaj modlitwy. No bo to znów, korzystając z rozumu, rozsądek podpowiada, że jeżeli będziesz modlitwę urozmaicał, to ci się później znudzi. Znudzi się i tak, ale później. Nie? To znaczy staram się jak najbardziej wydłużyć ten czas, kiedy przede wszystkim chodzi o to, że ja jestem zaangażowany w to. Bo jeżeli ja robię ciągle to samo, to w którymś momencie po prostu to zaangażowanie znika w sposób naturalny, no bo zaczynam to robić rutynowo, nie? Jeżeli ja to tak urozmaicę, że każdego dnia będę inaczej się modlił, no to będę próbował, jednak bardziej będę się koncentrował, będę bardziej się skupiał. To dzisiaj mówiliśmy w czasie śniadania o suplementowaniu się różnymi tam rzeczami, no to jak, dopóki człowiek tego nie robi, czy jakieś tego, to jak stanie przed nim, prawda, te wszystkie tam, prawda, białko, węglowodany, coś tam jeszcze, witaminy, takie, i ja se na wszystkim popisałem, 50 gram, nie? Przed treningiem, nie? Tam 40 gram po treningu. No, tak. No i na początku to ja, prawda, tu i zalać, nie? To tak samo jak się gotuje, nie? Też, nie? Patrzy człowiek cały czas w przepis, nie? Waży wszystko. Ale po jakimś czasie, no to wiadomo, że to wchodzi w pewną rutynę, zaczyna być też pewnego rodzaju radością, no bo już, wiesz, ale też przychodzi taki moment, że już po prostu mam dosyć, bo znów mam to ważyć. Nie? Znów mam to. To jest moment, który przyjdzie zawsze. To też rozumowo trzeba wiedzieć, że on przyjdzie. On nie jest objawem tego, że ja coś źle robię, tylko objawem po prostu natury ludzkiej. Ale znów wtedy pytanie, co zmienisz? Co możesz zmienić? Nie? Więc te trzy punkty jako taki wstęp w ogóle do tego, to jest dla każdego z nas, ale myślę, że przede wszystkim dla tych, którzy zaczynają albo mieli jakiś na przykład taki okres trudności w modlitwie, że to gdzieś tam zostało i chcemy do tego wracać, chcemy wrócić do modlitwy. No to jest takie, dla mnie przynajmniej, dobre na rozruch, żeby sobie, prawda, kartkę wziąć i napisać. Czas, miejsce, forma. Ile czasu, o jakiej porze i tego się trzymać. Za chwilę dojdziemy do tego, do czegoś więcej, głębiej. Dobrze, przejdźmy do Izraela. Jakbyśmy mogli, bo widzę, że niektórzy przynieśli Pismo Święte. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby je brać, zabierać ze sobą. Komuś mogę dać, bo mam jedno. W pokojach waszych są, także możecie sobie zabierać. Może z tym razem otwórzmy na Księdze Powtórzonego Prawa, na 6 rozdziale. Księga Powtórzonego Prawa, 6 rozdział. I zacznę czytać od drugiej połowy 4 wersetu. Słuchaj, Izraelu. Pan, nasz Bóg, jest Panem jedynym. Żeby była jasność, ja mam, jak widzicie, Biblię. Szósty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Biblię tak zwaną pierwszego kościoła, czyli to jest Septuaginta przetłumaczona na język polski, czyli Septuaginta to jest pierwsze tłumaczenie Biblii hebrajskiej, czyli Tory de facto, na język grecki, dokonane przez samych Żydów, dla Żydów, którzy byli w diasporze, poza Izraelem, tak? Którzy posługiwali się językiem greckim. Więc ona została przetłumaczona. Septuaginta, nazwa się wzięła z tego, że według tradycji 70 starców wzięło się za tłumaczenie tej Biblii. Nie? Jest stąd Septuaginta, czyli właśnie przez 70 przetłumaczona. No i to jest to tłumaczenie. Ono będzie pewnie troszeczkę inne niż wy macie w tysiąclatce, no ale to jakoś to przeżyjecie. Mam wrażenie, że to czasami jest ubogacenie, jak się czyta inne. Tak, 6 rozdział, 2 połowa 4 wersetu. Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg, jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i wszystkimi swoimi siłami. Te słowa, które ja Ci dziś przekazuję, niech będą w Twoim sercu i w Twojej duszy. Wpoisz je swoim dzieciom, będziesz je sobie powtarzał, przebywając w domu, podróżując, kładąc się spać i wstając ze snu. Przypniesz je sobie jako znak do ręki i nigdy nie będą one usunięte sprzed Twoich oczu. Wyryjcie je na odrzwiach swoich domów i bram. Przeczytałem fragment, który, jak wiecie, jest podstawową modlitwą każdego pobożnego Żyda, którą odmawia Żyd kilka razy dziennie, nawet kilkanaście razy dziennie. Tak było w Izraelu kiedyś, w starożytności, tak jest i dzisiaj wśród ortodoksyjnych Żydów. Tak samo, jak domyślamy się, modlił się Jezus i Matka Najświętsza, którzy byli prawowiernymi Żydami. W związku z tym ta modlitwa, ona zawiera w sobie, tak jak nasza modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, zawiera w sobie przekaz tego, czym w ogóle modlitwa powinna być. Bo ona nie jest tylko formułą do wypowiedzenia, ale w tej formule zawiera się jakaś ukryta prawda. To jest też istotna wskazówka dla nas, kiedy się modlimy. Kiedy się modlimy, nie modlimy się po to, żeby recytować frazy, Bo wiecie, że to po prostu jest czasami, nazwijmy to po imieniu, czyste pogaństwo, jeżeli my to robimy. Bo robimy, co robimy? Uprawiamy magię. Tak, charyzmatycy się zawsze jeżą na te magiczne rzeczy, a sami czasami robią magię. Tylko robią magię z modlitw. Bo czy ty uważasz, że Bogu jest potrzebna twoja modlitwa, żeby On ciebie wysłuchał? A co, może Bóg nie wie, czego ty potrzebujesz? No co to za Bóg? Wiecie, to mnie się przypomina zawsze ta rozprawa tych pogańskich kapłanów z Eliaszem. No to jest genialna scena, jak pamiętacie, jak tam się zebrało tych kapłanów, prawda, Eliasz. I Eliasz mówi, no to zróbcie tutaj tą ofiarę, nie? Ustawimy tego, no i krzyczcie do swojego Boga, żeby strawił ogień. Nie? No i oni tam krzyczą. A Eliasz, ja sobie wyobrażam, tam stoi z boku, nie? Mówi, no głośniej krzyczcie, głośniej. To widocznie, to jest Bóg, to widocznie śpi. Albo nie słyszy, więc głośniej śpiewajcie, nie? No widocznie tak. I ja czasami, jak ja jestem, nie wszędzie na szczęście, ale od czasu do czasu mam coś takiego, nie? Jak się na przykład prowadzący modlitwę zamieniają w wspólnotach charyzmatycznych, zamieniają się w wodzirejów. Podnieśmy ręce, głośniej zawołajmy, nie? Ja już po prostu absolutnie zrezygnowałem z tego. To w ogóle w takie rzeczy nie wchodzę, bo nie bawię się w wodzirejstwo. Jak ktoś się nie chce modlić, to jest jego problem, nie mój. Albo Duch Święty prowadzi tą modlitwę, albo ja. Jak ja, no to lepiej się skończyć modlić. To nie ma żadnego sensu. Chcesz podnieść ręce do góry, to rób. Chcesz śpiewać, to śpiewaj. To ma być wyraz twojego wnętrza. Nie? Nie, wiecie, jak ja przychodzę do wspólnoty charyzmatycznej, to się spodziewam, że tam będą się modlili tak, a nie inaczej. A jeżeli ja przychodzę, a oni litanii odmawiają, to chyba to nie jest wspólnota charyzmatyczna, sobie myślę. No chyba nie. No bo tak jak przychodzę do, nie wiem, do laryngologa i się spodziewam, że laryngolog będzie miał odpowiednie instrumenty, którymi mnie przepada. A jak laryngolog, prawda, miałem taką historię, że miałem chorą tchawicę, prawda, przychodzę do laryngologa, a to znaczy tam na drzwiach było napisane, że jest laryngolog. Przychodzę, a pani wyjmuje drewnianą łyżkę i chce mi za pomocą drewnianej łyżki zobaczyć moją tchawicę, to wiecie, to ja no, nie jestem wykształconym medykiem, tak, ale na tyle wiem, że nie da się gołym okiem przy użyciu drewnianej łyżki zobaczyć tchawicę. To ja to wiem. Nie? Więc po prostu nie ma tego, co jest na drzwiach napisane. Więc to też tak a propos, jak my się modlimy, nie? Jesteśmy we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym. Nie, no, znaczy, no, ja rozumiem, że może być kryzys czy coś, nie? Ja też z różnymi trudnościami przychodzę, no ale to... Wiecie, to można jeszcze większą depresję wpaść, jak się taką wspólnotę zobaczy, nie? Natomiast, słuchajcie, w czasie modlitwy, jeżeli ja zaczynam modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to już coś się dzieje. Obojętnie, co ty czujesz. To coś się w tym momencie zaczęło dziać. Co się zaczęło dziać? Bóg zaczął do ciebie mówić. Już. Ach, byłeś w stanie wykonać w ogóle ten znak krzyża? No, zrobiłeś go. To znaczy, że masz władzę w ręce. A no masz władzę w ustach. No masz i w rozumie, tak? No bo żeś to wypowiedział i to zrobił. To znaczy, że masz władzę również zrobić później inne kroki. Zrobić coś kolejnego, powiedzieć coś. Chociażbyś miał powtarzać, nie wiem, przez pół godziny w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Skoro żeś to powiedział, to przynajmniej to jedno zdanie umiesz powiedzieć. No to powtarzaj je cały czas. Chociażby tyle. Albo rób cały czas, wiecie, prawosławni, tak, robią cały czas znaki krzyża, nie? Znaczą swoje ciało krzyżem. Rób to. Ale jeżeli ty stoisz i mówisz, Bóg do mnie nie mówi, to wiesz, chociażby ci woły zaprzęgli do ciebie i cię ciągnęli, to ty powiesz, Bóg do mnie nie mówi, Bóg mnie nie ciągnie, Bóg mi nic nie... No to tak się nie da. Słuchaj Izraelu. Tak się zaczyna ta modlitwa. I niektórzy mądrzy teologowie twierdzą, że to już jest pierwsze przykazanie. Zanim jeszcze dojdzie do szczęść Boże, dzień dobry. Zanim jeszcze dojdzie do przykazania będziesz miłował Boga, to już jest pierwsze przykazanie. Słuchaj. Słuchaj. No i można powiedzieć, no przecież to oczywiste, że słucham. No mam uszy, mam dwoje uszu, no to o co chodzi? Ale moja babcia do mnie mówiła, Norbuś, do ciebie mówić, to tak jakby rzucać grochem o ścianę. Nie? Jeszcze piłeczka ping-pongowa to się odbije, nie? A ten groch to tylko... Nie? Nawet się nie odbił. Nie? Więc chodzi o to, żeby pozwolić temu słowu nie tylko wpaść do ucha, o, coś mi wpadło mi to w ucho czy w oko, nie? Ale żeby pozwolić, żeby to spadło do mojego serca. Wiecie o tym, że to często się to powtarza, gdzie jest ta najdłuższa droga na świecie, nie? Stąd dotąd. Nie? Stąd dotąd. To jest jakieś 20 centymetrów, nie? 30.
No.
I to jest najdłuższa droga na świecie. A może by trzeba było tak pokazać, nie? Bo tu nie chodzi właśnie o to, żeby obecny nieprzytomny, nie? To tak jak czasami ktoś przychodzi do zakrystii i mówi, ojcze, piękne, ojciec powiedział kazanie. Naprawdę piękne kazanie. Ja mówię, a co się pani najbardziej podobało? No po prostu takie piękne było, takie do ludzi, takie. Ja wtedy jestem cały dumny z siebie, jak to zasiałem po prostu słowo. Tak. Jesteśmy skłonni myśleć, że serce, bo tu mówiliśmy wczoraj o tej Jerozolimie, że serce to jest siedlisko uczuć i emocji. Czyli, że tam coś, prawda, takie buzowanie jakiejś pożądliwości w nas się dokonuje, że to jest właśnie serce. Nic bardziej mylnego. Kiedy mówimy o, na przykład o sercu Jezusa, kiedy czcimy serce Jezusa, to czcimy w Jezusie to, co było jakby najgłębszą istotą Jego istnienia. On się zdecydował na to, żeby zejść na ziemię z miłości do człowieka. To jest serce. Serce człowieka to nie jest miejsce uczuć, tylko serce człowieka to jest, byśmy to nazwali, centrum decyzyjne. Centrum decyzyjne. Tam ten sztab generalny. Tam się podejmuje wszystkie decyzje. To jest serce. Najgłębsza istota człowieka. I tam się podejmuje decyzje ze względu na coś. Nie? Decyduje się właśnie zejść na ziemię, mówi Syn Boży w swoim sercu, bo kocham człowieka. Ta miłość człowieka tak naprawdę spowodowała, że on zszedł na ziemię. Nie? I teraz dlaczego ty podejmujesz jakieś działania? Dokonuje się to w twoim sercu. Dlaczego ty to robisz? Tu nie chodzi tylko, że to robisz, ale dlaczego to robisz, nie? Bo można robić najpiękniejsze rzeczy z bardzo niskich pobudek. Żeby się zaprezentować. Ilu jest, prawda, nie wiem, artystów, tak zwanych gwiazd, które, prawda, dzieła charytatywne takie czy inne uprawiają, ale nie dlatego, że tak naprawdę, tylko po prostu, żeby zaistnieć w świecie mediów na przykład, nie? I oczywiście tak czy siak to piękna rzecz, że wspierają, nie? Ale rozumiecie, to nie chodzi, bo to w jakim ogólnym rozliczeniu pięknie wygląda, ale jeśli Bóg będzie patrzył, to będzie patrzył, jak mówi Słowo Boże, na moje serce. Dlaczego ty się na to zdecydowałeś? Z jakiego powodu? No. I to jest bardzo ważne, dlatego że w modlitwie, i tu się znów kolejny punkt, z którego się często spowiadamy się z rozproszeń i że nie możemy się skupić. A na modlitwie najistotniejsze jest skupienie serca. serca, a nie skupienie głowy. Bo jak skupiamy tylko głowę, to jesteśmy cały czas w Atenach. A topografia życia duchowego, to jak żeśmy wczoraj mówili, te trzy punkty w terenie zawiera. I teraz skupienie serca to znaczy odpowiedz sobie na pytanie, czy ty chcesz tu być? Primo, czy ty chcesz tu być? I znów możesz na modlitwie powtarzać cały czas, jeżeli nic innego nie potrafisz. Chcę tu być. Chcę tu być. Chcę tu być. A jak jeszcze do tego dodasz, z jakiego powodu? Chcę tu być z miłości. Chcę tu być dla ciebie. Chcę tu być z tobą. To jest skupienie serca. I tobie przez głowę może przychodzić miliard myśli. No ja rozumiem, że się taka modlitwa nie podoba tobie. Nie? Że jest nieatrakcyjna w sensie, że po prostu nie ma miejsca, gdzie ty możesz zaszpanować. No bo tak to, kurna, szpanujesz, nie? A, się teraz będę modlił, nie? Dla jego bolesnej męki. Nie? W ogóle głowie męka, nie? Bolesna. Koncentracja na przedmiocie, obraz, wyobrażenie przed oczami, nie? Ból w kolanach. I po 15 minutach wychodzę. Panie, oto ja. Cały ja. Popatrz. Parę suplementów. Białko po modlitwie. No. Ja też nie krytykuję, bo to, że tak jest, że tak się zdarza, super, że tak są takie modlitwy. Podziękuj Bogu, że tak się stało, że te mięśnie urosły. Trzeba, żeby od czasu do czasu urosły. Ale znów zaczynamy płakać, no bo zaczynamy się krzywić, zaczynamy uciekać z modlitwy, przestajemy się modlić, dlatego że nie mamy często się czym pochwalić. Że nie ma czym zaszpanować. I dlatego to zostawiamy. Moim zdaniem bardzo często to, że odchodzimy od modlitwy, nie jest to, że my nie potrafimy się modlić, tylko że nam to nie pasuje. Tak nie będziemy się modlić. I tak naprawdę to jest często przejaw pychy. Szczęść Boże, księdzu, witamy na wieki wieków. Niestety tylko z przodu. No więc słuchajcie, po prostu pycha czasami jest jakby, to jest objaw pychy, że my zostawiamy modlitwę właśnie wtedy, kiedy nam to nie pasuje. Kiedy nie jest tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, kiedy nie mamy czym się pochwalić, czym zaszpanować. Nie mogłem się skupić. No właśnie, bo my traktujemy często modlitwę jako proces intelektualny, który mamy przeprowadzić. Spróbujcie spojrzeć na to. Bóg, który jest nieskończony, który jest nieogarniony, którego niebiosa nie mogą pomieścić, którego aniołowie nie rozumieją, a ty chcesz się skupić na nim. Karkołomne zadanie. Jak ty masz zamiar objąć Boga swoimi myślami? Jak? A jeszcze niektórzy sobie wybierają takie jakieś, może nie obecni wśród was tutaj, ale tam zakonnicy na przykład, a wybierają sobie takie różne przedmioty, prawda, medytacji. Wszechmoc Boża. Ja nie wiem, jak miałbym nad tym medytować. Ja w ogóle nie rozumiem, co to jest. Ja rozumiem, czym jest słabość. No to doświadczam tego. Ale czym jest wszechmoc? I teraz nad czym ja mam medytować, jeżeli ja w ogóle nie mam odniesienia do tego? Można medytować nad obrazami jakimiś, nie? To tutaj mamy propozycje różnych medytacji, które są wyobrażeniowe, nie? Że sobie coś unaoczniamy, wyobrażamy. Nie? Ale w tym wszystkim cały czas, będzie cały czas się powtarzało to samo pytanie. Po co ty tam jesteś? Z jakiego powodu ty się tutaj znajdujesz? Ze względu na kogo? Wczoraj mówiliśmy, Bóg nas uczynił na podobieństwo swój, na obraz właśnie przez to, że nas nauczył tak, jak On kochać. I miłość jest najpełniejszą realizacją powołania każdego człowieka. Wszystko, co piękne na tym świecie, co wzrusza, co porusza, jest owocem miłości. W takim czy w innym to nie mogło być miłość rozumiana jako miłość mężczyzny do kobiety tylko, ale w ogóle to, co porywa serce, że ja to robię dla kogoś, nie? Ze względu na to, że to jest poryw pragnienia mojego, tego najgłębszego, żeby kochać bezinteresownie, żeby być kochanym bezinteresownie, żeby coś tworzyć, nie? Sztuka, muzyka, to, co porusza, to wszystko jest miłość. To jest życie. Nie? To uruchamia człowieka do życia. Więc jeżeli ty zamienisz modlitwę w martwe odmawianie jakichś modlitw, czyli nie będzie ona miała nic wspólnego z miłością, to jest oczywiste, że nie będziesz chciał do niej iść i że ona nic nie będzie zmieniała w twoim życiu. No bo co ma zmieniać? Miłość zmienia. A jak nie ma miłości, no to psu na budę. Nie? Ale znów, odwołajmy się do naszego, mojego ukochanego współbrata, świętego Tomasza, który mówi, miłość. Znów to samo. To jest akt woli. Akt woli. Czy ty chcesz kochać? Nie? I tu znów dochodzimy do punktu, o którym znów żeśmy wczoraj mówili. Chcesz siedzieć, a nie możesz, to się przywiąż. No masz wolną wolę, czy jej nie masz? Nie pasuje ci, no nie tak się modlę. No, trudno, przeżyj to. Nie umiesz tego przeżyć? Ja jestem bardzo czasami brutalny, w sposób zabawny oczywiście, ale brutalny w konfesjonale i mówię tak, siedź z dupą w jednym miejscu przed 15 minut. Nie umiesz tyłka usadzić na krześle? No to jeżeli ty nie umiesz 15 minut siedzieć, to czego ty się spodziewasz? Znaczy, nie będę grzeszył. Tak czy siak. Ty uważasz, że jesteś w stanie spełnić to, nie umiejąc siedzieć 15 minut w jednym miejscu? No to dla mnie o wiele większym wymaganiem jest niegrzeszenie w tym, niż siedzenie 15 minut w jednym miejscu. To jest jedyne oczekiwanie, jakie mam wobec ciebie. Przyjdź za tydzień, za dwa tygodnie i się rozlicz z tego, czy umiałeś codziennie o 15 na 15 minut usiąść na krześle. Usiąść na krześle. Zacznij od tego. I powiedz, Panie, siedzę na krześle, bo tylko tyle potrafię. I dla Ciebie będę siedział na tym krześle przez 15 minut. No to jest akt woli, to znaczy, że Ty chcesz. Bo to chcę, to nie jest tylko takie, mówię, Panie, chcemy przyjść, nie? Panie, chcemy przyjść, Panie, chcemy. Nie? Chcieć, to znaczy móc. To znaczy zrób ten krok, który jesteś w stanie uczynić. Dla niektórych może będzie to właśnie, bo to mnie przeraża, wiecie, też w wspólnotach charyzmatycznych. Co ja mam zrobić? Jak ja mam udowodnić, że ja chcę? No na przykład podnieść te ręce do góry. Bo czasami stoimy jak słupy soli. I już ma taką depresję, że nie jest w stanie nawet jednej ręki podnieść. To nie jest tak, że nie jesteś w stanie tego zrobić. To nie jest prawda. Tylko absolutyzujemy nasze emocje. Ja się źle czuję, gdybyście traktor do mnie podwiązali, to ja po prostu źle się czuję. I koniec. I tak będziesz się czuł aż do śmierci. Twój wybór. Tak długo, jeżeli ty nie... Bo nikt nie każe tobie biec i robić maratonu. Ale jeżeli jednego kroku nie zrobisz, tylko będziesz cały czas mówił, chcę, Panie, przyjdź. To nie jest zaklinanie węża. Nie? To nie jest granie na fujarce. Nie? To nie jest magia. Tylko tu potrzebne jest moje zaangażowanie. To jest postawa czujności, postawa uważności. Nie? Na modlitwie ona jest bardzo ważna. I chciałbym, kończąc tą przedługawą konferencję, opowiedzieć taką historię o słynnym Abba Poimenie, może już niektórzy ją słyszeli. Ja różne te historie tutaj eksploatuję od czasu do czasu. Abba Poimen jest jednym z ojców pustyni, jest o nim najwięcej historii w apoftegmatach. Stąd się mówi, że jest najsłynniejszym, no ale najsłynniejszym dlatego, że jest najwięcej o nim historii. No i jest taka między innymi historyjka o tym, jak to Abba Poimen, no on, wiecie, on mieszkał gdzieś na pustyni w jakiejś grocie swojej, tam się tylko modlił, no ale no wiadomo, z czegoś musiał żyć, w sensie coś musiał jeść, pić i tak dalej. W związku z tym musiał to jedzenie gdzieś nabyć. W związku z tym musiał mieć pieniądze, żeby to jedzenie nabyć. W związku z tym jakoś te pieniądze musiał zarobić. No w związku z tym Abba Poimen sobie wymyślił, że tam wiklinę zrywał gdzieś, wyplatał z niej koszyki. Te koszyki zawoził do miasta raz na miesiąc, tam dostawał kasę za te koszyki, kupował za tą kasę jedzenie, picie. Na miesiąc czy tam na ileś szedł do swojej groty i tam się modlił i wyplatał koszyki. I na tym to polegało. No i któregoś razu Abba Poimen zaprzągł do wozu swojego osła, na wóz włożył koszyki i jedzie do miasta, nie? Z laską idzie do miasta. No zatrzymuje się tam u tego kupca swojego, wchodzi do niego, laskę oparł o ścianę, wchodzi do tego, dyskutuje tam, debatuje o cenie, nie? Wychodzi, patrzy, a tu ani wozu, ani osła, nie? Po prostu rozpaczony patrzy, a tam widać z daleka, jak złodziej idzie, prowadzi tego osła z wozem. Więc Abba Poimen chwycił laskę i biegnie za nim, nie? Biegnie za nim. Jak ten złodziej zobaczył, że ktoś się zbliża, prawdopodobnie właściwie, no to zaczął uciekać. No to Abba Poimen przyspieszył, nie? No to ten złodziej jeszcze szybciej zaczął uciekać. No to Abba Poimen jeszcze szybciej go goni. A wreszcie już tak zdziajany ten złodziej zatrzymał się, już chce mu oddawać wszystko Abba Poimenowi, a Abba Poimen podchodzi: bracie, jeszcze laski zapomniałeś. To jest historyjka śmieszna, ale ona pokazuje bardzo ważną prawdę. Dlaczego Abba Poimen gonił tego człowieka? Gonił. Dlatego, że on zrozumiał, że Bóg przyszedł do niego. Bóg. I zabrał mu to, co było jego zabezpieczeniem. Że Abba Poimen czuł się bezpieczny, no bo mógł te koszyki sprzedać, miał pieniądze, miał co jeść. I Bóg przyszedł mu powiedzieć: Poimenie, ty polegasz na swoich zdolnościach, a nie na mnie. Te koszyki są twoim źródłem utrzymania, a nie ja. I kiedy to Abba Poimen zrozumiał, pobiegł, dogonił złodzieja, żeby oddać mu jeszcze laskę. Że nie chce już mieć nic, co by było zasłaniało mu Boga. Teraz zobaczcie, to się nazywa właśnie czujność i uważność. Bo czy my byśmy nazwali złodzieja głosem Boga? No. My byśmy płakali przed Bogiem i mówili: dlaczego, Boże, pozwoliłeś na to, że ten złodziej mi ukradł wszystko, co mam na utrzymanie? No. Dlaczego? Czy Bóg istnieje? No. Gdzie był Bóg? A Abba Poimen od razu wiedział, że to Bóg. Bo nic się nie dzieje bez jego woli. Pamiętacie Dawida, nie? Jak mu, prawda, pluł i go przeklinał. I ten podszedł do niego, do Dawida, jego sługa, i mówi: Panie, powiedz, a zarżnę tego psa, bo przeklina mojemu panu. A Dawid powiedział do swojego sługi: zostaw go, bo skoro on przeklina, to znaczy, że Bóg mu na to pozwolił. A kto Bogu zabroni? I ta czujność, uważność, ona jest dlatego tak ważna na modlitwie, uważność, czujność serca, bo Bóg zawsze, tak jak powiedziałem, robisz znak krzyża i Bóg zaczyna działać. I skoro nie umiesz się modlić, to znaczy, że Bóg właśnie tak działa. To znaczy, że właśnie przez to, że nie umiesz się modlić, Bóg coś ci pokazuje. Bóg próbuje ci coś pokazać przez to. A ty cały czas na siłę próbujesz to odwrócić. A ty spróbuj zostać właśnie w tym, że nie umiesz. Zostań w tym, bo moc, no wszyscy to znają, no. Moc w słabości się doskonali. Zostań w tym, co nie umiesz. Nie umiem się modlić. To jest bardzo, jeżeli to mówisz szczerze i rozumiesz, co mówisz, to jest bardzo odkrywcze i bardzo mądre. I to jest początek prawdziwego modlenia się. Jeżeli ty naprawdę potrafisz stanąć i powiedzieć, Panie, nie umiem się modlić. Dla mnie odkrywcze, zupełnie przełomowe było zdanie, które brzmiało dla mnie na początku w ogóle jak herezja, jak jakieś bluźnierstwo. Panie, ja Ciebie nie kocham. Brzmi to strasznie. Jak można coś takiego mówić? Ale taka jest prawda. Jak ja patrzę na swoje życie, w jaki sposób ja postępuję, kto jest na pierwszym miejscu w moim postępowaniu, no to zdanie wyraża prawdę. Panie, ja Ciebie nie kocham. Co innego jest, żebym chciał, żebym pragnął, że moje serce pragnie tej miłości, ale faktycznie to ja nie kocham Ciebie. No i teraz, jeżeli Ty potrafisz w tak jaskrawym świetle stanąć, przecież to jest w ogóle dar Ducha Świętego, że Ty to umiesz zrobić. W takiej prawdzie postawić samego siebie. Nie mam miłości do Ciebie. Dopiero tu się może zacząć początek prawdziwej miłości. Bo Ty żeś wreszcie stanął w prawdziwym miejscu. Gdzieś w jednej książce chyba tego taki jest, już nie pamiętam, jak on się nazywa, Amadeo Cencini chyba się tak to czyta. Taki ksiądz, to jest jakieś takie zgromadzenie dziwne, że gdzieś tam we Włoszech istnieje, już nie pamiętam, jak ono się nazywa. Że będzie się ten ksiądz został ustanowiony przez papieża, chyba jeszcze Benedykta, odpowiedzialnym za, no, za takie różne sprawy księży, którzy zostali osądzeni, posądzeni za nadużycia seksualne, o nadużycia seksualne. Więc był takim, można powiedzieć, człowiekiem pierwszego kontaktu z tego typu ludźmi, nie? Że szedł, spotykał się, rozmawiał, oceniał, jakoś to próbował później prowadzić. No i opowiada, że pewien ksiądz, który był wysoko postawioną osobą w seminarium we Włoszech jakimś, został właśnie oskarżony o jakiś kleryk, który został usunięty z seminarium, powiedział, że był molestowany przez tego księdza, nie? Oczywiście to poszło bardzo tak po bandzie, to był jeszcze czas, w którym tak bardzo to się dopiero rozkręcało i takie było, nie? Do tego stopnia, że po prostu aresztowano tego księdza w którymś momencie i go zamknięto w areszcie na tam 24 godziny, czy na, później ten areszt się przedłużał, on tam w sumie spędził kilka tygodni w tym areszcie. I właśnie ksiądz Amadeo przyszedł do niego i zobaczył po prostu wrak człowieka, on był zrozpaczony ten ksiądz, nie? Zrozpaczony. I mówi, no po prostu wszystko się zawaliło, nie? I ten ksiądz mówi, jak ja mam się bronić? No ja się nie mogę, nie mam nic na swoją obronę. Nie mogę nic powiedzieć. Nie? Nie mam dowodów, nie mam nagrań, nie mam filmów. Nie mam nic. Tylko ewentualnie Bóg wie, że tego nie zrobiłem, nie? No Bóg wie. I ten ksiądz mu powiedział, ksiądz Amadeo mówi, słuchaj, wiesz co? Módl się i pytaj się Boga, co mi Boże chcesz przez to powiedzieć? Prawda, wzruszył ramionami, głową, pokiwał. Dobra. No i poszedł. I wrócił do niego właśnie po tych kilku tygodniach, kiedy już miał być wypuszczany. I mówi, kiedy przyszedł do tego pokoju, on już jak wszedł i zobaczył tego człowieka, zrozumiał, że po prostu coś tutaj się zmieniło kompletnie, bo ten człowiek był po prostu innym człowiekiem. Uśmiechnięty, spokojny, siedział. I kiedy zaczął z nim rozmawiać, ten ksiądz mu powiedział tak, proszę ojca, to co mi ojciec powiedział, to było błogosławieństwo. Bo ja rzeczywiście nie za bardzo to jakoś tam przyjmowałem, ale zadawałem ciągle to pytanie Bogu. Nie? Co chcesz mi przez to powiedzieć? I ja nagle zrozumiałem, że całe swoje życie budowałem na tym, co inni o mnie powiedzą. Całe swoje życie. Co powiedzą egzaminatorzy, co powiedzą wykładowcy, co powie mój biskup, co powiedzą ludzie, jak ocenią moje kazanie, jak jestem wykształcony, jakie mam dyplomy, jakie stopnie kariery zdobywam. I to było dla mnie najważniejsze, co mówią. I teraz wystarczyło, że jeden człowiek powiedział o mnie źle. I wszyscy ci, którzy mówili wcześniej dobrze, przestali o mnie mówić dobrze. I ja wtedy zrozumiałem, że nie mogę budować swojego życia i swojego przekonania o swojej wartości na podstawie tego, co inni mówią. To mi chciał Bóg powiedzieć. Bóg chciał mi powiedzieć: ty jesteś ważny w moich oczach. I kiedy ja to zrozumiałem, odpuściłem. To znaczy, no trudno, stanie się to, co się stanie. To nie jest ważne, co mówią o mnie inni. Bóg wie, jakie jest moje serce. Przed Nim nie jest nic ukryte. Dlatego ja jestem wolny. I mówi, zyskałem taką wolność właśnie dzięki temu tragicznemu, dramatycznemu wydarzeniu. To Amadeo Cencini nazywa integracja ludzkich zranień. Czyli to, co jest trudne, zapytaj się, co Bóg przez to, co trudne, chce ci powiedzieć. Co chce ci przez to pokazać? Dlaczego dopuścił do tego? Przecież mógł coś zrobić. Nie musiał twojej woli zlikwidować. Ja to zawsze mówię, nie? Bo to najczęstsze są grzechy. My śmiejemy się z ojcami, że jakbyśmy napisali przed wejściem, nie spowiadamy z szóstego przykazania, to byśmy mieli puchy w konfesjonale. Nie? Najczęściej pojawiające się przykazanie, to jest złamane w konfesjonale, to jest czystość, nieczystość i wszelkiego tego rodzaju odmiany. Nie? I w ogóle jest nieważne, że tam relacja z Bogiem leży na, prawda, w ogóle rozkraczona, szpagat tam, nie ma jej w ogóle, ale nieczystość, 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 jeszcze raz nieczystość, to jest w ogóle centrum życia chrześcijańskiego i centrum duchowości. To też są lata oczywiście różnych tam przyzwyczajeń, ale no, pierwszym grzechem nie jest nieczystość, z tego co pamiętam, tylko pycha. No i teraz, dlaczego to mówię? Dlatego, że słuchajcie, lekarstwem znów, także na nieczystość, między innymi, bo pewnie nie jedynym, jest miłość samego siebie. Bo bardzo często to, że tak, a nie inaczej następują kompulsywne jakieś metody zaspokajania się, jest wynikiem tylko i wyłącznie tego, że nie ma tej miłości do samego siebie. No wiecie, zawsze niedomiar jest skutkiem nadmiaru. Zwracając znów do diety, o której żeśmy mówili, jak ktoś zje dobre śniadanie, dobre drugie śniadanie, dobry obiad, dobry podwieczorek, dobrą kolację, wypije w ciągu dnia 2 litry wody, to czy ktoś taki w nocy wstaje i buszuje po lodówce? Ale jeśli wstaje i buszuje po lodówce, albo zżera paczkę chipsów, albo 10 paczek chipsów i przepija to litrem coli, znaczy, że on się nie najadł w ciągu dnia, albo ma cukrzycę. Jak ma cukrzycę, to idzie do lekarza się leczyć, nie? Albo po prostu dieta jest niewłaściwie ustawiona. No nie je tak, jak należy. Nie najada się i je byle co. I teraz poprawa nie polega na tym, zamknę sobie lodówkę na kłódkę. No to przetniesz tą kłódkę. Przegryziesz nawet. Wyrwiesz z zawiasów te drzwi. Nie? A nawet, słuchajcie, jeżeli nie wyrwiesz, to ty następnego dnia będziesz żarł cały dzień, nie? Jak tylko tą lodówkę otworzysz. Nie? To nie jest żadne rozwiązanie. Nie? Postanowienie poprawy polega na tym, ty uporządkuj wreszcie swoją dietę. Zacznij jeść jak człowiek. I to, co człowiek. Nie? Jeżeli ty musisz pokazać, jaki ty jesteś. Miałem taką dyrektorkę, nie? W szkole uczyłem we Wrocławiu, w pewnej szkole. I miałem taką dyrektorkę, która musiała wszystkim udowodnić, że ona jest dyrektorem. Ja pierdzielę. Już kiedyś powiedziałem w pokoju nauczycielskim. Ja mam na umowie o pracę napisane taka i taka dyrektor. Ale ona codziennie mi udowadnia, że ona jest dyrektorem. Nie wystarczy jej tam ten podpis, nie wystarczy jej plakietka na drzwiach. Nie wystarczy jej. Ona musi codziennie to udowadniać, nie? Różnymi te... Ale tak... Jeżeli człowiek to robi, to znaczy, że on nie jest przekonany o tym. Jeżeli ktoś walczy o to, że musi być pierwszy, to znaczy, że on nie wierzy w to. Że on musi mieć pierwsze zdanie i najważniejsze, to znaczy, że on ma bardzo niskie mniemanie na swój własny temat. Nie? Czyli to jest po prostu nadmiar, jest skutkiem braku, niedomiaru. Nie? I w modlitwie tak samo będziemy szukali po prostu ekstaz i mistycznych uniesień, też we wspólnocie. Za krótko się modlimy, 2 godziny się modlimy, 10. Nie? Co takie długie, krótkie uwielbienie? Dłużej, dłużej. A w domu przyjdzie, on nie ma czasu. A nie będzie się modlił. No tutaj to. Nie? I teraz trzeba nadrobić na wspólnocie. Nie nadrobisz na wspólnocie tego, czego nie robisz w domu swoim. No chociażbyś się 10 godzin modlił. To nie nadrobisz. Nie? Chociażbyś ręce i skakał do góry. To nie nadrobisz. Nie? Niektórzy mają takie złudzenie, że przyjdą na spotkanie, pojadą gdzieś na jakiegoś charyzmatyka, tam się wyskaczą, wpadną w szał, zemdleją. Po prostu 10 osób będzie się nad nimi modliło, oni będą mieli 10 spoczynków w Duchu Świętym, będą prorokować, będą mieli wizję, nie wiadomo co, a później do domu wrócą i nie robią nic. Nie? I on, coś się dzieje, że on musi znów chyba pojechać na jakiegoś boszabora i się naładować. No niestety, ale to są, wiecie, skrajności, do których no, prowadzi właśnie brak. Nie? Godzina chyba przerwy jest.